to słowo w naszym codziennym chrześcijańskim życiu, gdyby nie pewne wydarzenia, które przedtem nastąpiły. My nasze zamierzenia, nasze przedsięwzięcia, które nieraz stanowimy w naszym życiu, one są bardzo płytkie i bardzo krótko trwają i nieraz pomyślimy, że coś zrobimy, pomyślimy, że będziemy kochać, że będziemy miłować, że będziemy szanować, że będziemy cierpliwi. Pomyślimy i na długo to nie wystarcza. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie te wydarzenia, o których dzisiaj jeszcze chcielibyśmy przez chwilę sobie powiedzieć, o tych wydarzeniach, które wydarzyły się 2000 lat temu. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj obchodzimy tak zwane zielone świątki. Dzisiaj wraz z całym chrześcijaństwem mówimy i przypominamy o tym, co wydarzyło się 2000 lat temu i co musi być udziałem naszego życia. Jeśli Duch Święty nie będzie mieszkał w naszych sercach, nie będziemy mogli przynosić owoców, nie będziemy mogli pracować tymi owocami, szafować tymi owocami, nie będziemy mogli trwać w Jezusie Chrystusie, trwać w krzewie winnym, jeśli Duch Święty nie będzie mieszkał w nas. On został po to posłany, aby nam przypominać, pomagać, a przede wszystkim, aby mieszkać w naszych sercach i abyśmy tym żyli w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Dziś obchodzimy święta, zielone święta, trochę zapomniane. Zapomniane przez chrześcijaństwo, a przecież to bardzo ważne wydarzenia. To bardzo ważne wydarzenia. Najważniejsze wydarzenie w życiu Kościoła, że tak powiem, które dotychczas się wydarzy. Wydarzą się jeszcze inne i na nie oczekujemy, o tym będziemy mówić, ale zesłanie Ducha Świętego było najważniejszym chyba wydarzeniem, które dokonało się po odejściu Pana Jezusa Chrystusa z tej ziemi. Po wniebowstąpieniu było to najważniejsze wydarzenie w życiu Kościoła. A zatem przypomnijmy sobie, skąd wzięły się zielone święta. Myślę, że wiemy dobrze, skąd się wzięły zielone święta, bo to nie było tak, że zielone święta wzięły się z tego, że Duch Święty został zebrany. Ja przez kiedyś jeszcze będąc chłopcem czy młodzieńcem, tak myślałem, że to właśnie tak. Nie, tak nie było. Wróćmy na chwileczkę do Starego Testamentu, bo czytaliśmy w Dziejach Apostolskich 2:1, że a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, a więc te święta, te wydarzenia nastąpiły, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt. A zatem może jeszcze wróćmy do tego tekstu, który o tym mówi, a później wrócimy do Starego Testamentu. Czytamy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, od 1 wierszu. A gdy nastał Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili się, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój język, którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapodocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny. I przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kretenczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak we własnych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Drodzy, czytaliśmy już na samym początku, tak jak powiedziałem, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt. A więc Te święta zostały dużo wcześniej, bardzo dużo wcześniej ustanowione i to były trwałe święta w narodzie izraelskim. Gdy na chwileczkę cofnijmy się do trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział, 15-21, tam czytamy Słowo Boże mówiące o tym, jak Bóg ustanowił zielone święta. Ja myślę, że dobrze o tym wiedzieć. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział, 15-21, czytamy. A od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczcie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym sabacie odliczcie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzi przyniesiecie na obrzęd przed potrząsania po 2 chleby, każdy z 2/10 elfy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. Oprócz chleba złożycie w ofierze 7 rocznych jagnąt bez skazy, 1 cielca i 2 barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. Są to ofiary ogniowe, won przyjemna dla Pana. Przyrządzicie też 1 kozła na ofiarę za grzech i 2 roczne jagnięta na ofiarę pojednania. Kapłan dokona nimi wraz z chlebem pierwocin oboma jagniętami obrzędu potrząsania przed Panem. Są one poświęcone Panu, a należą do kapłana. W tym samym dniu obwołacie święto. Będzie to dla Was święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich Waszych siedzibach dla wszystkich pokoleń. Będzie to święto zostało ustanowione na wszystkie pokolenia, powiedział Pan Bóg Wszechmogący do narodu izraelskiego. Będziecie to obchodzić do końca, zawsze, na zawsze. A wcześniej, gdybyśmy czytali, dzisiaj nie mamy już na to czasu, Pan Bóg ustanowił dla narodu izraelskiego święte Paschy. I dokładnie mówi, 50 dni po tym ustanowicie zielone święta. I właśnie w te święta, gdy nadeszły te święta, 50 dni po Paschę, gdy te święta nadeszły, Pan Jezus zrealizował swoją obietnicę. Pan Jezus zrealizował obietnicę zesłania Ducha Świętego na ziemię. Zrealizował te obietnice, które mówił wcześniej, o których dzisiaj już czytaliśmy i o których czytamy w Nowym Testamencie. Pan Jezus tych obietnic dał wiele. Dzisiaj o nich już słyszeliśmy. Jeszcze będziemy mówić, ale swoje obietnice, tak jak powiedział, tak zrealizował. I o tym musimy dobrze pamiętać, bo czekamy i będziemy też jeszcze o tym mówić, na zrealizowanie kolejnych obietnic, które Pan Jezus zostawił dla swojego Kościoła. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16-17 czytamy. Ja prosić będę Ojca i dam Wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I ci, którzy słuchali apostołów po zesłaniu Ducha Świętego, którzy poważnie traktowali Boże Słowo, ci rozumieli, że Bóg przemawia do nich i rozumieją w swoich językach, że to były Boży cud, Boża moc, ci rozumieli. A ci, którzy nie chcieli tego zaakceptować, do dzisiaj powiedzieli wtedy, że młodym winem się popili, a dzisiaj nie mogą ich znać, nie mogą znać Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Duch Święty przybywa w tych, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. A świat go nie zna, mówi, go nie poznał, bo go nie przyjął. Dzieje apostolskie 1:8 powiada, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I tak jak każda obietnica, tych obietnic wiele, jak już powiedziałem, czytamy wielu w Bożym Słowie, tak jak każda obietnica dana i zapisana na kartach Biblii się zrealizowała, tak w dzień Pięćdziesiątnicy, święto, które dzisiaj obchodzimy, zrealizowała się ta obietnica, o której przed chwileczką czytaliśmy. Rozpoczął się nowy etap w dziejach ludzkości. Rozpoczęło się coś nowego, coś, czego dotychczas nie było. Coś, czego nie było. Rozpoczął się czas łaski. Rozpoczął się okres działania Ducha Świętego, eon Ducha Świętego. Czas łaski, w którym nam dzisiaj przyszło żyć. Czas łaski, z którego dzisiaj jeszcze możemy korzystać. Okres, który trwa od zesłania Ducha Świętego i będzie trwał do pochwycenia Kościoła. I my dziś jako chrześcijanie, jako wierzący chrześcijanie mamy przywilej żyć i korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie łaska. I już dzisiaj częściowo o tym słyszeliśmy. I w modlitwach słyszeliśmy. Dzięki łasce. Śpiewaliśmy. Dzięki łasce tu jesteśmy. Dzięki łasce jesteśmy zbawionymi. Dzięki łasce mamy te wspaniałe obietnice i one są udziałem naszego życia. Ale Biblia nas uczy, że ten okres też się zakończy. On nie będzie wiecznie trwał. Czas łaski się zakończy. Zakończy się, jak powiedziałem, pochwyceniem Kościoła i rozpocznie się ostatni etap. Czasy ostateczne, krótko mówiąc już, które zakończą się sądem ostatecznym. Ale dziś chciałbym kilka słów właśnie powiedzieć. W zasadzie to tylko przypomnieć. Przypomnieć wam te rzeczy, które znamy. Myślę, że które przecież przeżywamy. Te kilka prawd o Duchu Świętym. Kilka praw chciałbym powiedzieć, przypomnieć, a dla tych, którzy może nie wiedzą, pod rozwagę, aby to słowo przyjęli do swojego życia. Otóż wierzymy w Ducha Świętego jako trzecią osobę Trójcy, zamieszkałą wierzących od chwili nowonarodzenia, osoba, która mieszka w nas, uzdalniająca nas do świętego życia, do tego, abyśmy mogli pracować na niwie Pańskiej, abyśmy mogli poświęcać się służbie. I tak wierzymy. I Boże Słowo to potwierdza w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, 32 wersecie. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Jemu posłuszni. Bóg dał Ducha tym, którzy są Jemu posłuszni. I dalej Rzymian 8, 9 czytamy. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I to, co powiedziałem na początku, co Dawid mówił o owocach, jeśli Duch Święty nie zamieszka w naszych sercach, jeśli On nie będzie rządził naszym duchowym życiem, to nasze starania o to, aby przynosić owoce, będą mizerne. W Ewangelii Jana 14, 16 i 17 wersety czytamy: ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Wy go znacie. On przebywa wśród was. My go znamy. Bo jeśli ktoś przebywa wśród nas, jeśli ktoś żyje razem z nami, jeśli z kimś mamy społeczność, mamy łączność, to my go znamy. My wiemy o nim wszystko. On wie o nas wszystko. I tak samo jest w tym wypadku. Wy go znacie, jeśli tylko mieszka w was. Po drugie, wierzymy, że Duch Święty wykonuje dzieło duchowego odrodzenia człowieka. To jest bardzo ważny aspekt, pomijany dzisiaj w bardzo wielu dużych kościołach. Ewangelii Jana 3, 5, 7 czytamy. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło ciałem, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, Słowo Boże powiedział, to stwierdził Pan Jezus Chrystus, z Ducha Świętego nie może wejść do Królestwa Bożego. I to jest bardzo ważny element. Nowonarodzenie przez Ducha Świętego. To jest tylko możliwe, gdy Duch Święty rozpocznie pracę w naszym sercu. Duch Święty zamieszkuje w człowieku. I już o tym czytaliśmy. I Słowo Boże powiada w 1 Koryntian 3,16: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jesteśmy świątynią, w której mieszka Boży Duch. Śpiewamy bardzo często tą pieśń i myślę, że jest to dla nas bardzo zrozumiałe i musi być zrozumiałe, że Duch Święty mieszka w nas, bo my jesteśmy świątynią. Duch Święty chrzci. Duch Święty chrzci w ciało Chrystusa, czyli w Kościół, składający się z ludzi wierzących. Jesteśmy w Kościele. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy w Kościele włączeni przez Ducha Świętego. Duch Święty włącza do Kościoła, do ciała Chrystusowego, którego, jak już dzisiaj mówiliśmy, głową jest Pan Jezus Chrystus, a my jesteśmy cząstką składową tego Kościoła. W 1 Koryntian 12, 13 czytamy: bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I to napojenie, i to włączenie następuje w człowieku w tym samym czasie. Ten chrzest, napełnienie Duchem Świętym następuje w tym samym czasie. Odbywa się równocześnie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Tak stwierdza Boże Słowo. W Rzymian 8:9 już wcześniej czytaliśmy, a teraz w Galacjan 3:26-28 czytamy: albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliśmy w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście w Jezusie Chrystusie. Tą osobą to jest Duch Święty, który nas chrzci, który nas wypełnia i włącza do Kościoła. I staje to się w tym samym czasie, wtedy, gdy oddajemy swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Gdy nowonarodzenie staje się faktem w naszym życiu. I to, o czym dzisiaj już było mówione. Wierzący, człowiek wierzący, w którego sercu mieszka Duch Święty, powinien dążyć do pełni Ducha Świętego. Do tego, aby Duch Święty wypełniał w pełni nasze serce. Nie tylko w niedzielę, nie tylko na społeczności w grupie, nie tylko od niedzieli, jak to mówią, czy od święta, ale aby Duch Święty mieszkał w nas i w pełni. Musimy do tego dążyć. Hebrajczyków 12:14 czytamy: dążcie do pokoju ze wszystkimi. I co dalej powiada? I do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Trochę na grupie mówiliśmy sobie, nie będę tego tematu rozszerzał, mówiliśmy sobie o uświęceniu. A dalej powiada w Efezjan 5:18, ale bądźcie w drugiej części tego wersetu, ale bądźcie pełni Ducha. Ale bądźcie pełni Ducha. To jest przykazanie, to jest rozkazanie. Duch Święty ma wypełniać całe nasze życie, całą sferę naszego chrześcijańskiego życia. I ostatnia sprawa z tych doktrynalnych takich. Wierzymy, że Duch Święty uzdalnia wierzących do wykonywania służby przez udzielenie darów duchowych. Nie mylić z owocami Ducha Świętego, o których dzisiaj już słyszeliśmy. Zostajemy wyposażeni w dary duchowe. I czytamy w 1 Koryntian 12:7-11. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To tyle tylko w encyklopedycznym takim skrócie na temat doktryn, na temat to, jak wierzymy, co powiada na to Boże Słowo, na temat Ducha Świętego, o którym dzisiaj wspominamy i czytaliśmy o tym stosowne słowo. Uczniowie otrzymali od Pana Jezusa Chrystusa, tak jak czytaliśmy, polecenie oczekiwania. Jak wiemy, mieli nie opuszczać Jerozolimy. Wracamy teraz do tekstu, który na początku czytaliśmy. Mieli nie opuszczać Jerozolimy, dopóki niespełniona zostanie obietnica zesłania Ducha Świętego, o którym im cały czas Pan Jezus przypominał i dzisiaj te fragmenty przecież czytaliśmy. Ostatnie słowa, jakie zmartwychwstały Pan skierował do uczniów przed wniebowstąpieniem, były przecież niczym innym jak obietnicą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie do was i będziecie mi świadkami i tak dalej, i tak dalej. To była obietnica. To była wspaniała obietnica i właśnie na to spełnienie tej obietnicy oczekiwali. Oczekiwali i mieli oczekiwać uczniowie, czekając w Jerozolimie. Czekając w Jerozolimie. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których nie znosi czekania. Dziś raczej promowane jest przyspieszenie, akcja, coś się musi dziać. Wszystko przyspiesza. Zresztą jak popatrzymy na technikę, jak popatrzymy na ten świat, wszystko przyspiesza. Ostatnie 20 lat to jest niewyobrażalne przyspieszenie, jakie nabrał świat, rozwój techniki, rozwój wielu rzeczy. I w takim czasie żyjemy. Popatrzmy na naszą młodzież, na nasze dzieci, na nasze wnuki. To, co kiedyś osiągały całe pokolenia, nasze prababcia, rodzice, dziadkowie, tworzyli przez całe pokolenia, czy nawet domy, czy jakieś inne rzeczy, to dzisiaj nasi najmłodsi, oni to muszą mieć, mając już 20 lat, praktycznie muszą mieć wszystko. Wszystko muszą mieć. Dziś nie chcą nic czekać, że cierpliwie czekać, aż przyjdzie czas, aż się dorobi, przyjdzie taki czas, że będzie można coś tam czy nabyć, czy posiąść, czy... Nie, nikt nie chce na to czekać. Istnieje przekonanie, że oczekiwanie to jest stracony czas. Tak, w takich czasach żyjemy. Wszelkie zasady moralne, wszelkie zasady biblijne, autorytety są odsuwane. Zasady biblijne są łamane. Cel osiąga, cel jest ważny i wszystko robi się w tym, żeby osiągnąć ten cel. I w takim czasach żyjemy. Ale żyjemy też w okresie jako Kościół, jako ludzie wierzący. Musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w czasie oczekiwania. Również apostołowie czekali na zesłanie Ducha Świętego, a my jako Kościół dzisiaj też oczekujemy. Na co? Na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa po Kościół. I też musimy w gotowości. I kilka słów powiemy sobie, jak oczekiwali apostołowie, abyśmy sobie uświadomili, że to nasze oczekiwanie musi być nie tylko oczekiwaniem do oczekiwania, ale ono musi być tym, co słyszeliśmy dzisiaj w słowie przede mną. W trwaniu w Panu Jezusie Chrystusie, w przynoszeniu owocu, w działaniu Ducha Świętego. I zobaczmy, przyjrzyjmy się zatem, jak oczekiwali apostołowie na obietnicę zesłania Ducha Świętego. I niech będzie to naszym wzorem naszego naśladowania. Po pierwsze, zobaczmy czas. Jaką rolę odgrywał czas? Już dzisiaj czytaliśmy. Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi, kończąc swoją misję, powiedział: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Pan Jezus, gdy odchodził, nie powiedział uczniom, kiedy to się stanie. Nie powiedział, że to będzie w Dzień Zielonych Świąt. Oczekujcie, bądźcie zgromadzeni i oczekujcie na to, aby ta obietnica została zrealizowana. I wyraźnie zaznaczył, oczekujcie obietnicy. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to zauważamy, że uczniowie to polecenie szczególnie bardzo ważnie potraktowali. W bardzo poważny sposób oczekiwali na zrealizowanie tej obietnicy. Codziennie mieli społeczność, czytamy. Codziennie trwali w społeczności. Codziennie byli w pełnej gotowości, oczekiwali. Czas, właśnie ten czas, którym dysponowali, wykorzystali w taki sposób, aby nic nie mogło ich zaskoczyć. Nic nie przyspieszali. tak go wykorzystywali, że nic nie mogło ich zaskoczyć. Mieli pełną społeczność, pełną odpowiedzialność i mieli pełną wiedzę i świadomość, że Bóg zrealizuje, że Bóg się nie wycofa. Ale mimo, że nie wiedzieli, kiedy oczekiwali w społeczności na zrealizowanie Bożej obietnicy. Po drugie, popatrzmy, w jaki sposób właśnie oczekiwali. Pierwszy fakt wynikający z Bożego Słowa, które czytamy w Dziejach Apostolskich. Trwanie w modlitwie i w prośbach. To był pierwszy bardzo ważny element. Trwanie w modlitwie i w prośbach. Dzieje Apostolskie 1:14 czytamy. Ci wszyscy trwali w modlitwach jednomyślnie. Ci wszyscy, którzy byli tam zgromadzeni, a to nie byli tylko uczniowie, czy apostołowie, 12 apostołów. Nie. Ci wszyscy, którzy tam czytamy i będziemy do tego jeszcze raz. Ci wszyscy, którzy byli zgromadzeni, wszyscy trwali w modlitwach jednomyślnie. Nie było tylko, tak jak powiedziałem, oczekiwanie dla oczekiwania, bezczynności, ale obietnica, którą im zostawił Pan Jezus, nadawała im właśnie kierunek, nadawała im tok myślenia, nadawała im kierunek ich modlitwom. Wiedzieli, czego pragną, wiedzieli, co im Bóg przyobiecał, wiedzieli, po co czekają, na co czekają i choć mieli pewność, że ta obietnica będzie zrealizowana, prosili, błagali, kołatali, jak czytamy w Bożym Słowie, szukali, pukali, prosili i otrzymali. Drugi fakt, o którym czytamy. Oczekiwanie na moc Ducha Świętego oczekiwali w społeczności. Ci wszyscy, zaś czytamy, trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. W dniu Pięćdziesiątnicy również byli jednomyślnie na jednym miejscu. Byli jedną grupą. Byli jedną grupą, taką grupą modlitewną. Grupą taką, jak dzisiaj mówimy, taką grupą domową, modlitewną. Dobrze pamiętali naukę Pana Jezusa Chrystusa dotyczącą mocy społeczności. Mocy modlitwy w społeczności. Oni to wiedzieli. Wszyscy jednomyślnie trwali, czytaliśmy w modlitwach. W Bożym Słowie czytamy, że jeśli dwóch lub trzech na ziemi uzgodni jakąś rzecz i będą się o to modlić, Bóg wysłuchuje takich modlitw. To jest moc modlitwy. Dlatego, że jest gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem pośrodku nich, mówi Boże Słowo. Tam ja jestem pośrodku was. Oni o tym wiedzieli. I trwali w modlitwie jednomyślnie. W społeczności wiara posila wiarę. A jednomyślność buduje. I to myślę, że na ten temat nie musimy dzisiaj mówić. Trzeci fakt, jaki tam się wydarzył. Oczekując, studiowali i rozważali Pisma Święte. Gdy czytamy pierwszy rozdział, 16:20, to widzimy, że w świetle Pisma spojrzeli na sprawy zdradzieckiego czynu Judasza. I postanowili, jak czytamy tam w Bożym Słowie, co? Uzupełnić brakujące miejsce w zespole apostolskim. Powiecie, nie było Biblii, ale były Pisma. Były Pisma Starego Testamentu. Oni się w te Pisma zagłębiali. Bo przecież, zobaczcie, w psalmie 109, 8 werset, a urząd jego niech weźmie inny. Co to jest? To jest proroctwo. To było proroctwo, które było zapisane. I oni o tym wiedzieli. Oni studiowali Stary Testament, studiowali Pisma, które mieli, na tyle, ile je mieli. A urząd jego niech weźmie inny. To było wyraźne Słowo Boże skierowane do nich, aby uzupełnili skład apostolski. Po trzecie, apostołowie na spełnienie obietnicy oczekiwali we właściwym miejscu. We właściwym miejscu byli skupieni. Nie zastał ich Duch Święty jednego gdzieś może na kawie, na herbatce, czy na innym jakimś spotkaniu. Nie. Zobaczmy, że w 13 wersecie pierwszego rozdziału czytamy, że gdy powrócili do Jerozolimy z Góry Oliwnej, udali się na piętro, gdzie się, co? Zatrzymali. Gdzie tam przebywali. Udali się na piętro, udali się na tak
zwane do tak zwanej górnej izby, o której czytamy w Biblii, do tej samej, w której spożywali ostatnią wieczerzę paschalną, do tej samej, gdzie Pan Jezus Chrystus ustanowił pamiątkę swojej wieczerzy, pamiątkę swojej śmierci, a również po zmartwychwstaniu w tej górnej izbie wszystkim razem też się ukazał. Mieli swoje miejsce. Mieli swoje miejsce i tam po tym oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. Gdy uważnie studiujemy Biblię, to możemy zauważyć, że szczególnie ludzie Starego Testamentu mieli takie swoje miejsca. Mieli takie swoje miejsca, gdzie odchodzili od tego świata, od społeczności, odchodzili od tego ciągłego szumu i skupiali się na rozmowie z Bogiem. Pan Jezus też tak czynił. Pan Jezus też tak czynił. Oddalał się od tłumu wczesnym rankiem, gdy wszyscy spali. Oddalał się od uczniów na ustronne miejsca i tam rozmawiał ze swoim Bogiem. Dlatego też jest bardzo ważna rzecz. A dla nas indywidualnie, co powiada Pan Jezus? A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego. Uczniowie jako całość mieli miejsce. Mieli takie swoje miejsce. My dziś też mamy takie swoje miejsce. My też dzisiaj mamy takie swoje miejsce. Zbór. Zbór jest tym miejscem, w którym możemy realizować Boże cele. Zbór jest tym miejscem. Uczniowie jako całość mieli takie miejsce i my mamy takie miejsce i bardzo poważnie musimy traktować to miejsce. Zbór. Nie budynek. Zbór. Zbór bardzo poważnie musimy traktować. Zresztą Boże Słowo nas o tym uczy. A w jednej pieśni śpiewamy, że czym oaza w pustyni, schronisko wśród gór, tym dla duszy w tym świecie jest zbór. Dzięki Wam byłem na pustyni. Byłem tylko kilka godzin i wiem, co to jest znaleźć się w namiocie, jak się znaleźliśmy po trudzie, w namiocie u Beduinów, gdzie tylko trochę cienia było. Całkiem inne życie. Całkiem inne życie. Na dworze skwar 40 czy 50 stopni. A to schronienie dał ten namiot. I czym oaza w pustyni, schronisko wśród gór, tym w tym świecie dla nas jest zbór. Oczywiście, człowiek może spotkać Boga wszędzie. Wszędzie Go dzisiaj widzimy. Wszędzie widzimy i wszędzie możemy spotkać Boga. Ale jest doświadczoną prawdą. I te prawdy przeżywamy. Jest doświadczoną prawdą, że Boże błogosławieństwo nas najczęściej wstępuje w zborze, w domu Bożym. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, że jest tam obecny. Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzony w imieniu moim, tam ja jestem pośrodku nich. Choćby dlatego. Dlatego też apostołowie byli skupieni i oczekiwali w tym miejscu na zesłanie Ducha Świętego. I już tak na koniec zastanówmy się jeszcze przez chwilę nad rezultatami tego wydarzenia, które dzisiaj wspominamy. Dlaczego? Bo te wydarzenia, te rezultaty, które wydarzyły się wśród uczniów, one muszą być dzisiaj wśród nas. One muszą dzisiaj żyć i być takie same. Przecież Duch Święty jest ten sam. Powiedzieliśmy sobie już o tym, że Bóg posyła Ducha Świętego nie tylko do tej grupy, która oczekiwała. On mieszka w nas, we mnie, w Tobie. I dlatego musimy takie same efekty przynosić. Dlatego owoce Ducha Świętego, o których mówił Dawid, muszą być naszym udziałem. Bo bez nich, jak słyszeliśmy, umrzemy. Umrzemy duchowo. Obemrzemy. Albo zostaniemy odetchnięci. Zobaczmy już szybciutko, jakie były rezultaty zesłania Ducha Świętego. Po pierwsze, uczniowie otrzymali niezwykłą odwagę. Czytamy dalej Dzieje Apostolskie, to możemy to zauważyć, myślę, że znamy, nie będziemy czytać. Po śmierci Pana Jezusa co zrobili? Powrócili do swoich zawodów, rozpieszli się, zginęli jakby, nie było ich, nie było żadnego zwiastowania, pochowali się, rozproszyli się, ukryli się. Przedtem jeszcze, jak wiemy, Piotr co? 3 razy. Zaparł się Pana Jezusa Chrystusa. Zginął. Początek Kościoła jakby zginął. Zginęli. A jak widzimy, gdy czytamy już Dzieła Apostolskie, 2 rozdział, 43 werset, po zesłaniu Ducha Świętego, za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. I dziś chciałoby się powiedzieć, że za sprawą wierzących, za sprawą nas musi dziać się wiele rzeczy i wiele znaków i wiele cudów. Duch jest ten sam. Po drugie, uczniowie, zobaczmy, otrzymali nowe, świeże poselstwo. Apostoł Piotr w 2 rozdziale bodajże wygłasza pierwsze chrześcijańskie kazanie. Pierwsze ewangeliczne chrześcijańskie kazanie, w której znajduje się skut całej teologii. Esencja wiary, esencja sensu życia człowieka. W tym pierwszym ewangelicznym kazaniu to znajdujemy. Poselstwo, które dane mu było w mocy Ducha Świętego. Bo jak pamiętamy, w rezultacie tego kazania, oczywiście w rezultacie kazania w mocy Bożej i w mocy Bożej, która się tam objawiała, jak pamiętamy, było pozyskane owego dnia około 3000 dusz. Dziś, gdy wracamy do tego kazania, dziś, gdy zagłębimy się w to kazanie, to i dzisiaj te elementy, które głosił wtedy Piotr na podstawie Starego Testamentu, dziś możemy budować kazania i dziś mogą mieć również moc. Mimo, że zostały te słowa wypowiedziane 2000 lat temu i niespisane były wydarzenia jeszcze i Ewangelie, na których dzisiaj bazujemy. Po trzecie, w wyniku przeżycia Pięćdziesiątnicy uczniowie osiągnęli głębsze rozumienie Bożego Słowa. Oni wtedy jeszcze niewiele rzeczy wiedzieli. Pytali, Panie, a tak, Panie powiedz nam, Panie pokaż nam, Panie, cały czas słyszymy, Panie, a gdy Pan Jezus nieraz powiedział, dajcie wyjmieś. Była taka sytuacja. No to my jesteśmy słabi, my nic nie mamy, 5 rybek, 2 chleby, bezradni jesteśmy. Było tak? Było tak. Było tak przed zesłaniem Ducha Świętego. I aby Żydzi mogli uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, należało im o tym przekonać. Apostołowie musieli ich przekonać. Na podstawie czego? Na podstawie tych pism, które Żydzi też czytali. Żydzi mieli, znali, przecież czytamy, że byli uczeni w pismach. Byli młodzieńcy, którzy nosili ze sobą zwoje pism. Znali te pisma i na podstawie tych samych pism apostołowie musieli przekonywać ich do tego, co uczynił Pan Jezus Chrystus, do tego, aby stali się chrześcijanami. Zauważmy, tak jak powiedziałem, że kazanie było Piotra było ewangeliczne, było oparte na pismach Starego Testamentu. Ale co? Duch Święty pomógł Piotrowi wejrzeć w głębie Starego Testamentu i użyć go do tego, aby słuchający, tak jak czytamy, pokutowali, upamiętali się, uwierzyli, dawali się ochrzcić, mając przebaczone grzechy. To całkiem nowe nauki. Całkiem nowe nauki. I to wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa i również i oni, i ci, którzy się nawracali, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. I już na koniec, po czwarte, w wyniku zesłania Ducha Świętego uczniowie otrzymywali, jak czytamy w Bożym Słowie, nadprzyrodzone znaki, które towarzyszyły i potwierdzały o głoszonym Słowie. Od tego momentu w większym lub mniejszym stopniu towarzyszyły i towarzyszą Kościołowi w poselstwie o Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj jesteśmy bogatsi od apostołów o to, że mamy oręż do walki. Dzisiaj mamy Boże Słowo spisane na kartach Biblii. Dzisiaj mamy Słowo Boże, którym możemy walczyć jak mieczem, jest napisane. Dzisiaj jesteśmy o wiele bogatsi. Apostołowie tego nie mieli. Dlatego też bardzo często czytamy w Bożym Słowie, że na potwierdzenie słów, które powiedzieli, dokonywały się jeszcze cuda. Dokonywały się nadprzyrodzone znaki. Co nie świadczy, że dzisiaj ich w Kościele nie ma i że Bóg te rzeczy zabrał Kościołowi. Od nas zależy, jak wykorzystujemy dary Ducha Świętego, bo o nich tutaj przecież jest mowa. Dziś wspominając zesłanie Ducha Świętego na ziemię, ubiegajmy naszego Pana Boga za to, że Kościołowi swemu dał, jak czytaliśmy, innego Pocieszyciela. Zabrał Pana Jezusa, ale dał Ducha Świętego. A z drugiej strony, że w Jego mocy, dziękujmy, że w Jego mocy możemy żyć, że w Jego mocy możemy głosić Ewangelię zbawienia, że w Jego mocy możemy przynosić owoce Ducha Świętego, że w Jego mocy możemy działać w Kościele, wykorzystując dary Ducha Świętego. To wszystko znajdujemy w naszym Panu Bogu. Niewyczerpalne są źródła mocy Bożej dla każdego z nas, dla zboru w Nowym Pomyślu i dla Kościoła jako całości. Pamiętajmy o tym. I dziękujemy za to Bogu. Amen. Powstańmy do mnie.